Rozmyślałem całą sobotę nad tym, czym się podzielić, i różne myśli mi przechodziły, i chyba wybrałem bardziej formę tak może wykładową, może niespotykaną, tak na co dzień. I chcę mówić o tym, żeby Chrystus był wszystkim we wszystkich, ale w kontekście troszeczkę środowiska narodów, które w czasach apostolskich i Pana Jezusa żyły i funkcjonowały, więc troszkę historii. Jeszcze damy chwilę. Apostoł Paweł zrobił jedną taką ważną rzecz, którą każdy z nas przeżywa i robi i powinien zrobić. Postawił wszystko na jedną kartę. Tak, powiedział w pewnym momencie: wykształcenie nie ma znaczenia, urodzenie nie ma znaczenia. Mogę być kimkolwiek, gdziekolwiek, byle tylko Chrystusa głosić. On postawił na jedną kartę. I parę dzisiaj właśnie takich fragmentów z jego działań i z tym, jakich ludzi miał wokół, jakie środowisko, jakie narody były wokół, jak do nich mówił. Jest taki ładny fragment, od tego może zaczniemy. Może o Bogu, że Bożym celem jest właśnie to, żeby z jednej strony On był wszystkim we wszystkich i żeby Chrystus był wszystkim we wszystkich. To są takie dwa ładne cytaty. Taki cel, żeby On był wszystkim we wszystkich, żeby On był wszystkim we mnie. Tak? I w każdym człowieku, żeby tak było. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze 15:28. To jest oczywiście cały fragment o tym, co będzie w przyszłości, ale mówi w ten sposób: a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. To jest pierwszy fragment taki, nie? Że Bożym celem jest to, żeby no, wszyscy byli jakby w nim, nie? To jest pewna symboliczna mowa. W Kolosan 3:11 jest ta sama myśl, tylko w odniesieniu do Chrystusa. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Znów jest ten fragment, tylko jest mowa o Chrystusie. Także Bóg jest Bogiem wszystkich narodów, Chrystus jest Panem wszystkich narodów. Nie tylko naszej kultury, nie tylko Żydów, ale też i wszystkich innych, które były wtedy i są dzisiaj. Wiecie, że Pan Bóg jest Bogiem Hindusów, Afrykańczyków, Chińczyków. Może dzisiaj tego nie widać, ale On chce, żeby wszyscy byli w Nim, nie? A takie parę fragmentów jeszcze, które nie zawsze też widzimy w Bożym Słowie, ale są. A propos tego, że Bóg jest Panem, Bogiem wszystkich narodów. W proroctwie Amosa, 9 rozdział i 7 wiersz jest taki fragment, który może dziwić na początek, bo Bóg odsłania tutaj jakiś urywek historii, którą my nie znamy praktycznie. I cytat jest taki: będzie Izrael trzeci wraz, przepraszam, Amosa 9:3, to na za chwilę przeczytam. Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co Kuszyci, wy synowie Izraela, mówi Pan? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistynczyków z Kaftoru, Aramejczyków z Kiru? Bóg mówi, że czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, no to doskonale znamy i symbol, i rzeczywistość, i historię, różne aspekty. Filistynczyków z Kaforu Bóg wyprowadził. Znaliście taki fragment, że tak było? Może przypominamy sobie, nie? Albo Aramańczyków z Kiru. Bóg zatroszczył się o te narody. Nic o tym w Biblii nie jest napisane. Ale Bóg się zatroszczył i wyprowadził Filistynczyków z Kaftoru, tych, którzy tak byli pewnym problemem, ale w jakimś okresie ich intensywnie prowadził, czy Aramejczyków z Kiru. Na Izajasza 9, 24-25, co już zacząłem czytać, jest napisane: będzie Izrael trzeci wraz z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi. Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael. To Bóg mówi o przyszłości, nie? Że będzie Izrael trzeci wraz z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi. Czyli znów widać, że Bóg chce być Bogiem wszystkich narodów, nie tylko jednego, nie? Oczywiście znamy fragmenty, że przed imieniem Chrystus musi się ugiąć każde kolano. To w tym imieniu tak patrzymy na Słowo Boże, ale Bóg patrzy na narody, nie? Każdy naród jest dla Niego cenny, tego wyprowadził i mówi, że nawet kiedyś będzie tak, że Egipt będzie z Asyrią trzeci po Izrael trzeci wraz z Egiptem i Asyrią. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Asyria to są właśnie te rejony, gdzie się teraz ze sobą bombardują. Tak? To jest Iran, Irak, tamte rejony, Asyria. Egipt akurat jest tam z boku, no, w tym momencie może nie uczestniczy aż tak w tym. Ale wyobrażacie sobie, że kiedyś to będą narody Boże? Nie? Ciężko, ale taki jest, tak Bóg mówi o tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie to naszym udziałem i będziemy to widzieć i błogosławić Boga, się tym radować, że jak inne proroctwo mówi, przekują miecze na lemiesze. A już inny fragment z psalmów, a zresztą dużo z tych, już nie będę cytował, że Bóg jest Bogiem wszystkich narodów, to już śpiewamy w pieśni, bo to jest w psalmach napisane. Ja w księdze Tymoteusza, w pierwszym księdze Tymoteusza, czy liście, drugi rozdział, trzeci wiersz, mówię, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To są Boże pragnienia. A więc znów wszyscy, żeby przyszli. I mam takie wrażenie, że jak o tym tak opowiadam, czytam te fragmenty, to z Panem Bogiem jest tak, jak z nami, między nami a dziećmi. Że jak my mamy dwójkę, trójkę, ileś tam dzieci, ile, tak, jak to różnie jest, to każdy jest inny i mają inne charaktery, inne upodobania, inne radości, tak, problemy. Jedno jest spokojne, inne jest buntownicze. Tak, do każdego chcę użyć innych argumentów, bo do tego nie działają, do tego działają. Ale cel jest zawsze jeden, rodzica, nie? Ich dobro. Zawsze jest ten sam cel. Chociaż widzą, że te argumenty na tego działały, a dlatego nie działały, bo są zupełnie inni, ale cel jest jeden. Jak sobie czujemy się w Bożą sytuację, że On patrzy na wszystkie narody, no tak, na wszystkich ludzi, tak, w pojedynczy sposób, ale też na wszystkie narody, tak jak my patrzymy na swoje dzieci, no to nam się trochę serce tak łamie, nie? Że ojej, no to tak, no przecież jak ja nie mogę się dogadać z moim synem, to nie skończę na tym, nie? No nie powiem, dobra, tam. Nie, nie. Chcesz dobra dziecka i myślę, że takie porównanie byłoby tutaj wskazane. List do Koryntian mówi, że różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. To jest kolejny ten fragment, o który ty mówi. Ale różne są sposoby Bożego działania na całym świecie. Nawet czasem nie wiemy, jakie są sposoby Bożego działania. Wydaje nam się, że tutaj u nas, że Bóg już nie działa w taki sposób, na przykład jak w Dziejach Apostolskich, że tam chusteczka kogoś tak cudownie uzdrowiła. Mówimy, nie, no to tylko w Dziejach Apostolskich, teraz już nie ma. No nie ma, ale tylko na naszym podwórku nie ma. Tutaj na naszym podwórku to nie widzieliśmy. Ale co my wiemy, gdzie jest, co gdzieś jest tam w środkowej Afryce, gdzieś tam w Kongo, albo gdzieś w... Może takie rzeczy się dzieją. My to zawsze sprowadzamy, nie ma, bo my tutaj widzimy wszystko. Nie, my tylko widzimy tyle, ile jest tutaj parę metrów do przodu i tyle widzimy, nie? Niektóre rzeczy też nawet nie słyszymy, no bo nikt się specjalnie, media nie interesują jakby takimi szczegółami, chyba żeby było jakieś nieszczęście, to może bardziej. Także popatrzcie, każde narody, już wracając do narodów, wszystkie narody mają różną kulturę, różne języki, są na różnym etapie rozwoju, też takim materialnym, naukowym, przeróżnym, na różnym etapie są. I przenieśmy się teraz trochę na tą scenę pierwszego wieku, czyli okres apostołów. Jakie wtedy narody były? Potrafimy coś wymienić, nie? Na pewno byli Grecy. Byli Grecy, mieli swój haczyk, to co lubili, to była mądrość, nie? No, apostoł mówi, że Grecy mądrości, więc byli Grecy, byli oczywiście Żydzi, którzy z kolei bardziej znaki ich potwierdzały jakby drogę, po którą kroczą, dobrą drogę. Pan Jezus też wielokrotnie nawet mówił o znaku Jonasza, ale też dawał takie mesjańskie znaki uzdrowienia i to wszystko, żeby znalazł się ze zrozumieniem, czy żeby Żydzi go poznali. No i Rzymianie też byli. Oczywiście
I to chyba były takie główne narody. Rzymianie i Grecy trochę połączeni, bo tam Paweł mówi o Scytach jeszcze w innym miejscu, czy jakieś mniejsze plemiona, ale ogólnie takie było środowisko dość z jednej strony różnorodne, patrząc na to i co je charakteryzowało. I teraz troszeczkę więcej w tej dziedzinie. Grecy, jak wspominaliśmy, lubili rozumowe wyjaśnienie świata, filozofię. Często szukali jakichś zasad, jak to jest sformułowane, stąd ta skonstruowany świat, skąd ta mądrość właśnie jest. Mitologia jest grecka, tak, bardziej oni byli tacy ludowi, jeżeli chodzi o swoje wielobóstwo, niż zorganizowani jak Rzymianie na przykład. Ale duży nacisk kładli na ten człowiek, rozum, rozwój intelektualny. Żydzi z kolei, tak jak znamy, wierzyli w jednego Boga, prawo, tak, Mojżesz, przymierza Bogu, posłuszeństwo Bogu. Nie oczywiście mieli filozofii, jakichś takich mądrościowych rzeczy, raczej traktowali sprawy ogólnie i droga, po której chodzili, jest ważniejsza niż szczegóły na tej drodze, które się znajdują, i myślę, że w ten sposób patrzyli na to. I Rzymianie. Prawo, porządek rzymski, nie? To Grecy akurat tak ich nie postrzegamy, ale prawo i porządek, senat, retoryka, przekonywanie się, to są Rzymianie. Religia, to nie tak jak u Greków, że byli kapłani, ale to była religia państwowa. Tak, cesarz był głównym kapłanem i to było ważne, żeby ta religia była formalna i w jakiś tam sposób wykonywana. No myślę, że niestety potem tak się sformalizowało na tą modłę chrześcijaństwo od IV wieku troszkę, nie? No ale to mówimy o na razie Rzymianach. Praktyczność, dyscyplina, tak. Wojska rzymskie, wiemy, że to miały tam technika żółwia, bardzo dobrze zorganizowani. No to Grecy pod tym względem byli no, różniejsi, tak. Tolerowali też różne religie, jeśli nie burzyły porządku. No, dlatego myślę, zwłaszcza Żydzi byli na takich priorytetowych warunkach w Judei, że mogli sobie spokojnie tam żyć swojego Boga wyznawać, ale póki nie było zamieszek. Jeżeli zaczęły być zamieszki i problemy, no to działo się to, co za cesarza, za Tytusa, tak, który wjechał i zniszczył całą Jerozolimę, i potem jeszcze były zamieszki, ale póki nie było, to funkcjonowali. I do tych narodów trzeba było dotrzeć z Ewangelią. I Pan Bóg, Pan Jezus wybierają różnych ludzi do różnych robót, nie? No nie jest tak, że jeden jest uniwersalny i będzie głosił. Nie, no wiemy, że apostoł Paweł był właśnie wybranym narzędziem do głoszenia Ewangelii pogan, Piotr został wśród Żydów, jak inni apostołowie, no niewiele może wiemy, ale jeszcze dojdziemy do tego. Co ciekawostka po takim trochę, że tak powiem, nudnym podsumowaniu tego. Ciekawostka jest taka, że dla Greka filozofia i teologia nie były rozróżniane. Nie było aż tak bardzo rozróżniane, bym rzekł. Nawet jest taki fragment z jednego z pierwszych chrześcijan, zacytuję wam, który mówi. To jest 165 rok, on żył w okolicach tego roku, się nazywał Tacjan Syryjczyk i w jednym miejscu on napisał taki fragment, który sobie zakreśliłem flamastrem i mogłem do niego wrócić, że to jest mowa do Greków i Grecy szydzili z kobiet chrześcijańskich, szydzili dlatego, że i on im mówi, nie szydźcie z kobiet, które u nas zajmują się filozofowaniem, niż szydzili z kobiet, które zajmują się filozofowaniem. No bo kobiety w zborze rozmawiały o Bogu, zajmowały się tym, co jest w Biblii napisane. To było w kulturze greckiej nie do końca tak mile widziane, u Rzymian bardziej. I on mówi, że nie szydźcie z naszych kobiet, które zajmują się filozofowaniem. On tam troszeczkę więcej mówi o tym właśnie, że no oczywiście ten patriarchalny był układ, tak, ale ten nacisk był taki, żeby każda niewiasta, każdy zajmował się filozofowaniem. Oczywiście to nie znaczy zajmował się filozofią grecką, tylko no, Ewangelią. Bo Ewangelia, no zresztą popatrzcie, no, tak troszeczkę odchodzę. I apostoł Paweł, kiedy mówi o kobietach, to odchodzę na chwilę, to mówi, że jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć, niech się pytają w domu, nie? No, mógł powiedzieć, jak się czegoś nie wiedzą, to niech nie wiedzą, trudno. Po co im to wiedzieć? Nie, niech wiedzą. Niech się zapytają w domu i będą wiedzieć. No, taki był system, ale Grecy by bardziej powiedzieli, nie wiesz, to nie wiesz, no. Trudno. Nie musisz nikogo pytać, bo nawet niespecjalnie ktoś ci udzieli odpowiedzi, jak nie ma kogo, nie. Więc to jest zupełny... My czasem mówimy, a tam w Biblii kobiety, tak? Nie. To jak popatrzymy na to, jak traktowano wtedy, jak się zajmowały właśnie filozofowaniem czy innymi rzeczami, znaczy się, że były bardzo sprawne umysłowo i rozeznawały różne tematy i potrafiły rozmawiać. Zresztą Pryscyla i Akwila, nie? Małżeństwo. Zawsze jest wymiana Pryscyla pierwsza, potem Akwila. Nie chcę z tego robić nie wiadomo czego, ale widać było, że tam przekonywały, mąż i żona przekonywały tam chyba Barnabie czy któremuś, wyłożyli drogę pańską, nie? To ciekawe, ale to tak na marginesie, bo nie chcę tutaj rozwijać tego wątku bardziej. Filozofia i teologia dawała odpowiedzi na te same pytania, dlatego oni tego nie rozróżniali. Pytania o bogów, o Boga, to były takie pytania. Nam teologia też daje odpowiedź na te pytania, na sens świata, człowieka, etykę, sposób życia, jakieś zasady, tak, kosmiczne, no, w takim znaczeniu, że to wszystko jest jakoś ukształtowane. Może za bardzo, no dobrze, ale to może za bardzo o przyszłości filozofowie nie mówili, o na zasadzie proroctw i takich rzeczy, nie? Czy obietnic, ale na takie pytania o sens świata i człowieka były odpowiedzi z każdej strony. Dlatego my też dajemy odpowiedzi, po co jesteśmy, po co żyjemy, jaki będzie tego finał. I oni też szukali takiej odpowiedzi. Na przykład, skąd jest zło? Nie? Zadajemy sobie pytanie biblijnie, skąd jest zło? I oni też sobie zadawali. Parę cytatów opowiem, bo chcę troszeczkę, żebyśmy weszli w ten świat, w którym potem apostoł Paweł miał się zmierzyć. Nie? No, Platona to kojarzymy, na opowieść skąd jest zło, mówi, zło pojawia się przez oddalenie od dobra i rozumu. My to czasem nawet powtarzamy, nie? Że zło pojawia się wtedy, kiedy człowiek oddali się od dobra i od rozumu. To pojawia się jakiś rodzaj zła. Obserwacyjnie to doszedł. Im bardziej człowiek kieruje się pożądaniem, ignorancją, materią, tym bardziej popada w zło. To jest cytat, nie? Bardziej człowiek kieruje się. Więc zauważamy, że to byli no, ludzie łebscy, nie? Którzy rozmyślali o czymś. Sokrates z kolei mówi, że każdy człowiek dąży do dobra i szczęścia, a jeśli ktoś czyni zło, to dlatego, że nie rozumie, czym jest naprawdę dobro. Lepiej, albo takie cytaty znane Sokratesa, akurat to jeden z pierwszych filozofów greckich z około VI wieku przed Chrystusem, lepiej cierpieć niesprawiedliwość, niż ją wyrządzać. Zgodzilibyśmy się, lepiej cierpieć niesprawiedliwość, niż ją wyrządzać. Albo taki fragment, który no, też jest czasem cytowany. Ludzie żyją, żeby jeść, a nie jedzą, żeby żyć. Ludzie żyją, żeby jeść, a nie jedzą, żeby żyć. No to jak się tak zastanowimy nad tym, no to właśnie tak, po co żyję? Czy po to, żeby przejadać, czy jem po to, żeby żyć? No i środowisko ludzi, braci, tak, którzy się nawracali, oni mieli świadomość trochę takiego naukowego podejścia do życia. Nie tylko, że byli poganami, składali ofiary i to było ich życie. Nie, rozmyślali o tym wszystkim, co ich spotkać mogło. Jaki jest sens życia? Jeden z filozofów, Heraklit z Efezu, taki naprawdę pierwszy filozof, ten z VI wieku, on... Zagłębiałem się kiedyś, to ja musiałem sobie odświeżyć na dzisiaj, więc nie mam tak jakby szczegółowo, nawet dobrze, bo by za dużo było, ale to była tak zwana filozofia przyrody. Czyli obserwacyjnie obserwował rzeczywistość, ludzi i wyciągał jakieś wnioski i je spisywał. Tak obserwacyjnie. I mówi o sensie życia, to człowiek powinien żyć w zgodzie z rozumem i naturą rzeczy, a nie kierować się tłumem czy chwilowymi emocjami. Powinien żyć zgodnie z rozumem i naturą rzeczy, nie kierować się. No ten rozum tutaj się będzie pojawiał coraz częściej, nie? W tym wszystkim.
o przypadku. Widzicie, naprawdę o wielu tych aspektach, już może nie będę tego cytował, bo to może być już za dużo, sobie wycytywa, co uważali, skąd jest przypadek, skąd nie jest. No, to są takie rzeczy, nie? Oczywiście czasem szli w coś, co by apostoł Paweł powiedział w jednym miejscu, że takie urojenia, tak? Można się zastanawiać, czy liczba gwiazd jest parzysta, czy nieparzysta. Można, tak? Można filozoficznie odpowiedzieć, która, co jest bardziej doskonałe, parzystość czy nieparzystość, i snuć na ten temat długie wywody. Można. Czy to coś da? Niewiele, ale pytanie jest zadane, to się na nie odpowiada. Takie mieli jakby podejście. Ale o Bogu ciekawie pisali. O Bogu tym, który... Bo dochodzili do wniosku, że jest jakiś jeden najwyższy. Jakieś jednia, bo różnie to nazywali. Nawet jeżeli nazywali go najwyższym Bogiem, Zeusem czy kimś, to był ten, który jest ten najwyższy, nie? Jeden z filozofów, Seneca Młodszy, pisze: Bóg jest blisko ciebie, jest z tobą, jest w tobie. Byś powiedział, że to może jakieś współczesne takie troszeczkę, no nie wiem, że Bóg jest blisko ciebie, jest z tobą, jest w tobie. Jeśli człowiek rozumie naturę, rozumie Boga. Czyli jeżeli człowiek właśnie obserwuje wszystko, co jest, zaczyna rozumieć Boga. Jedna jest boskość, choć różnie czczona przez różne narody. To pierwszy wiek naszej ery, nie? To tak dzisiaj też się powtarza, ale to jest jakby obserwacja świata, które mi oni no, przeprowadzali. I taki finał na koniec. To mnie bardzo dotyka ten fragment, że ktoś właśnie, który no, nie jest oparty o jakieś pismo, tak? Bo teologia jest, może jeszcze tak rozróżnienie, teologia jest oparta o jakieś pismo, nie? Czy o Stary Testament, jeżeli chodzi o żydowska, czy o całe Pismo Święte, jeżeli chodzi o chrześcijańska. Filozofia jest oparta tylko o to, co człowiek wymyśli swoim umysłem, bez świętej księgi. Tak byśmy, bo dla nas też Biblia jest Pismem Świętym, nie? Ale jeden fragment, który jeszcze chcę zacytować, to z Plotyna, około 250 rok naszej już ery. To z jednej, taka chyba parafraza, bo znalazłem to w jednej książce o neoplatonizmie. Plotyn stwierdza tu, że ludzie bez doświadczenia spotkania z Bogiem pragną Go jako dobra. Ci zaś, którzy Go spotkali, pragną Go już tylko ze względu na Niego samego. Jeszcze raz przeczytam. Ludzie bez doświadczenia spotkania z Bogiem pragną Go jako dobra. Jak ludzie nie doświadczyli Boga, to pragną w ogóle dobra, żeby dobrze się działo na świecie. Ci zaś, którzy Go spotkali, pragną Go już tylko ze względu na Niego samego. Nie czujemy trochę czasem tak, nie? Że chcemy spotkać Boga ze względu na Niego. Oczywiście dobro też jest tym, ale tą bliskość taką. I to wymyślił człowiek swoim umysłem. No, więc w takim świecie trochę apostoł Paweł się znalazł. Był wysłany do ludzi wychowanych w tej kulturze. To nie znaczy, że każdy znał te jakby myśli i tak miał jakąś wiedzę głębszą, ale to tak jak u nas. Jesteśmy wychowani w kulturze europejskiej i nie znamy różnych tam traktatów, wszystkiego, ale gdzieś czujemy, tak, gdzie jesteśmy, no, kto coś tam powiedział, bez jakiejś wielkiej znajomości. Jesteśmy wychowani w tej kulturze i oni jeszcze dodatkowo w takiej kulturze byli wychowani, był też wychowani w wielobóstwie, z kapłanami i tak dalej. Gdybyśmy byli w innej kulturze wychowani, to byśmy inaczej reagowali. Tak? Na przykład, wiecie, w Japonii bardzo dobre, mile widziane jest siorpanie przy jedzeniu. Siorpanie i takie. U nas byś powiedział, że jest człowiek niewychowany, nie? Siorpie, mlaszcze. Ale to u nich jest do mile widziane. Nie widziałem jeszcze tego, ale tak jest. Popatrzcie, jak różnie. Tylko dlatego, że ktoś jest wychowany w Japonii, a ktoś jest wychowany w Europie. W Egipcie ta wychowanie, kultura targowania. Jak się nie targujesz, to coś jest nie tak, nie? To jest niemile widziane, że się ktoś nie targuje. No więc, a u nas, no to tak wiecie, no wszystko się byś targował, w sklepie o chleb targował, o pamiątkę targował. No nie, jest to po prostu dziwne. Czujemy się trochę jakby nie w swojej skórze. Trochę nawet tak niemiło, nie? No wiadomo, że się targuje, jak coś większego kupuje, no ale nie wszystko, nie? Ameryka, how are you? I'm fine, ciągle, nie? U nas to nie ma. Taki przykład był, że ktoś się zapytał po angielsku, jak się masz, a ten mu zamiast I'm fine, to
Wiesz, wczoraj byłem u dentysty i za mnie wyszedł, a potem z psem jeszcze byłem, a ten, ej, nie o to mi chodziło, po prostu powiedz fajny, nie? Wiesz, wiecie, to jest kultura, w której żeśmy wychowali. Jeszcze dodatkowo mamy kulturę, w której żeśmy wyrośli jako wspólnota, w której jesteśmy. Każdy z różnej, nie? W jednych wspólnotach modlą się wszyscy razem, w innych się modlimy tak jak u nas po kolei, w innych jeszcze będą pieśni takie, takie, tak, różna formuła. Też można się w tym potem nie odnaleźć, albo jeszcze kategorycznie stwierdzić, to jest biblijne, to nie jest biblijne, nie? No to jest chyba takie najsłabsze, bo jednak w każdym zborze też ludzie myślą o Bogu i chcą jakoś to skompilować w swój sposób funkcjonowania z tym, co wyczytali w Biblii, nie? I tak dalej. I apostoł jest narzędziem wybranym przez Pana Jezusa. I tu mamy zapisane Dzieje Apostolskie 9:15. Wiem, że może trochę pomału to podążam, ale zobaczymy. Dzieje Apostolskie 9:15. Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed poganów, królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Paweł potem mówi w liście do Koryntian 9:19-23. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkich. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakoby był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jego zwiastowaniu. To jest niesamowita myśl. Paweł mówi, mnie już te kulturalne moje, mnie już nie interesuje to, jakim jestem, co ja bym chciał, jaką mam wizję Kościoła, jaką mam wizję zboru, jaką mam wizję tego, tamtego, mnie już to nie interesuje. Ja mogę być wszystkim, dla każdego mogę być wszystkim. Nie jest jak chorągiewka, nie? Ale mogę się dostosować. Mogę głosić Grekom, tym, tamtym, wejść w ich buty. Mogę to zrobić. Stawiam na jedną kartę. Nie zależy mi na sobie. Do takiej postawy do samego siebie i nas zachęcić. I Paweł tak mówi. Dla słabych stałem się słabym. Nie wykucałem się coś tam. Byłem cierpliwy. No, nie wiem, co to znaczy być słabym dla słabych. Po prostu może nie wchodził za głęboko. I byle tylko wszelkimi sposobami apostoł mówi. Jest taki jeden fragment, który Paweł już wchodzi ostro w to, co mówi. Dzieje apostolskie, też czasem zapominamy może. Paweł głosił Ewangelię w synagodze. Jest 19 rozdział, 8 do 11 wiersza. Dzieje apostolskie, 19:8 i dalej. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. 3 miesiące chodził do synagogi, przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Jest tu napisane, że 3 miesiące chodził do synagogi. Nie bardzo był tam posłuch, więc stwierdził, dobra, wynajmuję szkołę Tyranosa, salę i będę głosił tam teologię albo może filozofię tak, o tym, kim jest Bóg, jak żyć, którą drogą chodzić. Wszystko, co jest potrzebne Ewangelii. I że zachował się po prostu jak Grek. Taki był zwyczaj. Mieli szkoły filozoficzne w różnych miejscach. Mogłeś przyjść, posłuchać, co jest do powiedzenia. Paweł stwierdził, dobra, nie idę do synagogi, wynajmuję tą szkołę. Jestem Grekiem dla Greków, nie? To postawił na jedną kartę sprawę. Myśmy dzisiaj mieli takie obawy, albo jak on tak mógł zrobić, że Żydem tyle lat był, nie? Jak to mógł tak zrobić? Faryzeusz z faryzeuszy. Wynajął szkołę Tyranosa, czy nawet, nie wiem, kim był Tyranos, nikt nie wie. Podobno mógł być właścicielem tej szkoły, albo sam mógł być po prostu też wykładowcą tej szkole. Także Paweł tu miał głębszą logikę. Moje wykształcenie, moja grupa, moja reputacja, moje głoszenie nie miało znaczenia. Celem było to, żeby Chrystus był wszystkim we wszystkich i on postawił na tą kartę. Dostosował język, sposób argumentacji, własną wygodę. W końcu wynajął szkołę za jakieś pewnie tam środki, które wypracował przez te 3 miesiące, coś wynajął, może ktoś też dołożył się do tego i prowadził tam nauczanie tak, jak to robili filozofowie greccy o Panu Jezusie, po to, żeby Go poznali. Czy apostoł Paweł w swoich listach, tym co napisał, używał jakichś greckich cytatów? Poetów, filozofów? Używał, tak? Wiemy, że używał. Kilka na pewno używał. Najbardziej w Grecji na Areopagu, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 28 wiersz. Może tylko fragment, bo całą mowę nie będziemy czytać, ale jest w tym fragmencie, który mówi do Greków: z jego rodu jesteśmy. Z jego rodu jesteśmy, mówię Bogu. I to był fragment hymnu stoickiego o Zeusie, który Paweł odnosił do Boga chrześcijańskiego, nie? Autorstwa Aratosa Soloi. Nie wiem, kto to jest, ale on hymn do Zeusa ma: z jego rodu jesteśmy. I można byłoby sobie zadać pytanie, jak to? Nie? Można byłoby zadać pytanie, jak to on mógł tak zrobić? Tutaj hymn na cześć Zeusa pogańskiego bóstwa, on nagle robi z tego hymn na rzecz Boga Najwyższego, naszego Boga? No nie, nie może. Nie? To bałwochwalstwo, byśmy powiedzieli. Ukamienować. Jak można tak zrobić? A on tak wziął. To tak jakbyśmy dzisiaj wzięli jakąś, no powiem brutalnie, maryjną pieśń i stwierdzili, że to jest na chwałę Boga. Nie? Może przesadziłem trochę, ale może i nie. Nie? Ale bo coś takiego. Wyciągnął coś, co oni znali i mówi, że ten Bóg Najwyższy to jest ten Bóg, o którym ja chcę powiedzieć. Tak samo inny fragment. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. To też jest jakiś hymn stoicki. Kleantes to napisał. W nim żyjemy, w nim poruszamy. Ludzie znali ten fragment, że jest taki cytat. I przyłożył go do Pana Boga. Już takich większych moralnych aspektów złe rozmowy psują dobre obyczaje i parę innych rzeczy, które to tak samo apostoł powiedział. Ale to jest ważne, nie? Że apostoł Paweł wszedł i widział, tu jest jakiś ołtarz nieznanego Boga. No to spróbujmy uczepić się tej myśli i głosić o tym nieznanym Bogu, o naszym Bogu. Ważne jest to, że apostoł Paweł nie cytuje tam taki systematyczny jakiś filozofii, tylko takie urywki o Bogu. Nie są te cytaty używane jako autorytet, który on rozwija. Tak, nie bierze czegoś, co na pewno znał, bo był wykształcony przecież Rzymianinem i wykształcony był, więc tą klasyczną literaturę znał, ale nie bierze ich i nie rozwija, tylko wychodzi od tego trzona biblijnego, co najwyżej dodaje argumenty, które pozwolą, że ktoś je bardziej uchwyci. To tak, wiecie co, jeszcze a propos tego, kiedyś usłyszałem, że wiecie, w jakiego Boga wierzą muzułmanie, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo? W Allaha. Widzicie? Co za problem, nie? Bo Allah to znaczy Bóg. My mówimy, no nie, to oni chyba w Allaha nie wierzą, bo to jest chyba ktoś inny, chyba jakiś inny Bóg. Nie, no oni oddają cześć Allahowi, tak się modlą. Po chrześcijańsku, tak. Bo Allah to znaczy ten najwyższy. Ale my mamy taki opór, nie? Nie, nie, to coś, my, chyba inny jakiś ten Bóg jest. Nie, ale Allah to znaczy Bóg. I się sami manewrujemy w takie myślenie, że my tu jesteśmy stąd i tu mamy, u nas jest tak, a oni inaczej, to nie bardzo. Allah znaczy najwyższy Bóg. Oczywiście przymioty i to, jak go opisują, już wynika z Biblii, nie? Ale samo słowo jest takie samo. To jest najwyższy Bóg, nie? I kiedy apostoł Paweł wymieniał te, wiecie, te, tych poetów i różnych tam historyków, czy kogoś w listach, tu akurat w Dziejach Apostolskich, to mi się przypomniało taką książkę, którą czytałem chrześcijanina właśnie z 180-200 lat, bo to jest taki okres, który mnie, roku przed, po Chrystusie, który mnie interesuje. To jest Klemens Aleksandryjski i jakbyście czytali jego kazania, to po prostu jest to kosmos, to już jest za bardzo. Ale taka była kultura, tak się trochę chrześcijaństwo potoczyło, nie? To znaczy się, on brał jakiś werset z Biblii, jakiś tam powiedzmy o sprawiedliwości, wytłumaczył go, a potem jechał przykładami z wszystkich po prostu znanych sobie filozofów o sprawiedliwości. Co mówi ten, co mówi tamten, co mówi jeszcze inien. No po to, żeby tą samą ideę sprawiedliwości przełożyć, użył Bożego Słowa i innych fragmentów. To tak jakbyśmy dzisiaj mówili na przykład o tym, tak, o złodziejstwie, o kradzieży, bym powiedział fragment o niech już kraść przestanie, tak, omawiali lecz uczciwą pracą zdobywa na życie, przeczytał ten fragment, a potem mówił, no bo tak też mówi Sienkiewicz w Tu i Tu, że ludzie rabowali, palili, mordowali, albo Rej i tutaj fraszkę zacytował i potem Kochanowski, a mnie daj Boże uzdrowie, uczciwe życie i wszystko sobie tu powymieniali. No takie kazania byłyby dzisiaj no, nieakceptowane, nie? Ale używali takiej formy, no bo ludzie znali tamte przykłady, a Biblii jeszcze nie znali. A tą samą ideę mógł przedstawić w różny sposób, nie? Ja to mnie to zdziwiło. Ja to czytałem, mówię, no nie mogę, to już jest za grube, nie? ale tak jest. I popatrzmy jeszcze na Ewangelię. Popatrzmy jeszcze na Ewangelię. Do kogo one są kierowane? Już jakiś czas temu zacząłem to odkrywać i potem jak zacząłem szukać na ten temat informacji, to zdziwiłem się, że to tak w tą stronę idzie. Za chwilę powiem, o co chodzi. Kiedy my czytamy Ewangelię, listy i wszystko, to nam się wszystko to tak kotuje, to jest jedno. Tak? No, wszystko sobie potrafimy, czy czytam list do Rzymian, czy Hebrajczyków, czy Koryntian, czy coś. To jest jakby jedna całość i on ten przekaz jest jakby dla nas gdzieś tam zrozumiały, no bo tak jest mniej więcej w sumie pomimo tylu lat napisanie jest dla nas żywy, Słowo Boże jest żywe i ciągle są tematy podobne. Ale jak się popatrzy na Ewangelię, to widać, że autorzy rozmyślnie niektóre Ewangelie były kierowane bardziej do Żydów, bardziej do pogan, bardziej do tych, którzy byli w Rzymie, bardziej i parę przykładów. Przepraszam, zawsze coś musi być dobra, okej. Okay. Ewangelia Mateusza. Mówi się, i to można zauważyć, że odbiorcami Ewangelii Mateusza byli bardziej Żydzi niż wszyscy inni. Dlatego, że ewangelista Mateusz często odwołuje się do proroc. A to się stało, albo wypełniło się pismo. A to się stało wypowiedziane przez proroka. A to wszystko stało się, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka, oto Panna pocznie i porodzi syna. A to wszystko się stało, aby wypełniło słowo Pańskie. I takich fragmentów jest dużo, że odwołuje się do znanym Żydom stwierdzeń, że one się wypełniły. Genealogia na przykład jest od Abrahama do Dawida. Tak? Bo od Abrahama, przepraszam, do Dawida, tylko sobie tutaj wyłączę to, bo coś tam zawsze. Rodowód Pana Jezusa jest do Abrahama przez Dawida. No typowo dla Żydów, nie? Żeby dojść do Abrahama i Dawida, bo to są kluczowe postacie dla Żydów, że Pan Jezus wywodzi się z tej linii. Sporo takich fragmentów jest, że o prawie. Pan Jezus za prawo, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, ale przyszedłem je wypełnić. Ważne było to, że to Pan Jezus wypełnił to prawo. Z kolei Ewangelia Marka mówi się, że jest dla takich bardziej nieżydowskich czy bardziej różnorodnych odbiorców, bo tłumaczone są często to, co zwyczaje żydowskie. Gdyby było dla Żydów, to by nie trzeba było tłumaczyć ich aż tak bardzo. Na przykład Ewangelia Marka, 7 rozdział, 3, 4 wiersz. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi trzymają się tradycji starszych i po powrocie z rynku nie jedzą, dopóki nie umyją. Nie? To ktoś ewidentnie tłumaczy zwyczaj tego ludu dla odbiorcy, czyli mówią bibliści, że raczej ta Ewangelia była tak skierowana w stronę Rzymian i w stronę tamtego środowiska. Tłumaczenie aramejskich słów, tak, talika kum, czy tam stań, to tam Marek tłumaczy, a to się wykłada tak, a to się wykłada tak, żeby to było zrozumiane, znaczy się, że odbiorca no, nie zna tego języka. A Ewangelia Łukasza to już jest inne miejsce, nie? Oglądaliśmy ostatnio tutaj film Apostoł Paweł, może nieświadomie, ale w duchu tego filmu przeszedłem trochę głębiej, ale Ewangelia Łukasza, Łukasz był lekarzem, czyli był Grekiem, ewidentnie była pisana dla Greków. Nawet ten początek tej Ewangelii zaczyna się, że wielu już starało się ułożyć opowiadanie, a ja to dostojny Teofilu chciałem przygotować. Nie? To taki mądry grecki tekst, że ktoś się rzetelnie zrobił to i to jest poprawnie. Herodot tak zaczyna swoje dzieło. Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swoich badań, aby ani dzieje ludzkie nie zatarły się z czasem. Nie? Tak, żeby się nie, tak, taki styl. Nie? I genealogia jest aż dokąd? Do Adama. No bo co Grekom dałoby, żeby ta genealogia była do Abrahama? Tak, Abraham to za mało, do Adama aż Łukasz pociągnął. No bo stąd się wywodzimy, z tego pnia, z jednego pnia, do Adama. To jest ciekawe, nie? Tu do Abrahama wystarczy, a tu do Adama, bo nie wystarczy. Bo trzeba więcej powiedzieć. Aż do Adama. Ewangelia Jana to już jest całkowicie inne środowisko, nie? To już wydaje się, że jest troszkę później napisana, właśnie do ludzi troszkę bardziej mających naukowe podejście. No nie chcę nadużywać słowa filozofia, bo wtedy filozof to był po prostu uczony. No, nie było tak jak teraz, że jest fizyka, chemia i wszystkie inne dziedziny. Raczej wszystko się kształtowało. Fizyka i chemia nie były oddzielane od siebie. Więc tak, nie? Ewangelia Jana, cały fragment o tym, że na początku było słowo, tam jest użyte słowo arche, które znali filozofowie i logos, który też był znany. I na temat całej Ewangelii Jana, do kogo ona była kierowana, można mówić, ale no dzisiaj nie chcę temu poświęcić więcej czasu. Chociaż jest to dla mnie fascynujące, żeby popatrzeć, jak rozumieli logosa wszystkie środowiska uczonych w tamtym czasie, albo jak archę rozumieli, nie? Ale ewidentnie Jan jest takim kimś teologiem, który chce trafić do środowiska właśnie tych uczonych ludzi, przynajmniej tak jak na to patrzymy, ale oczywiście trafia też do wszystkich innych, do nas na przykład, nie? Ze swoim listy jeszcze, a koniec listy. A gdzie, w którym to liście jest napisane, że sportowcy biegną i coś tam? Do Żydów może? Czemu nie do Żydów może? By trafiło. Nie. Do Rzymian, nie, do Koryntian akurat. Nie, do Koryntian, no bo Grecy byli zafascynowani tymi przykładami. Ja chłopakom dałem ci przykłady o sporcie i oni, widzicie, oczy zapalili, nie? Ten wie, tam wie. No i Grecy też zapalili oczy, jak mówisz o olimpiadzie, o tym, żeby się przygotować, że biegną, że to wszystko robią. No i apostoł Paweł, mając świadomość sprawy, używa tej retoryki do Greków, tak? W Rzymie z kolei był taki zbór, bo to wielkie miasto, tak? Czyli tak jak dzisiaj wiele kultur w jednym mieście, jak Londyn czy coś takiego. Więc Paweł w tym liście zawiera ten fragment, że nie ma Greka ani Żyda. Mówi, że wszyscy są pod zbawieniem. No bo taki, no nie była gdzieś mieścinka, gdzie sami Żydzi byli i mówi, nie ma Żyda ani Greka, no bo to by sensu nie miało, nie? Ale tutaj było dużo, bardzo środowisko różne, więc tak użył takiego słowa. I do Rzymian apostoł używa takiej retoryki. Jak czytam list do Rzymian, czy list do Rzymian jest łatwy do czytania, jak czytacie? Lekko trudny, nie? Taki jest prawny. To się wywodzi z tego, a dlaczego to? Taki jest po prostu prawny. Retoryczny jest.
No właśnie takiego języka oczekiwali Rzymianie. Ja powiem wam szczerze, nie bardzo lubię list do Rzymian czytać. Muszę się skupić na nim, żeby go tak zrozumieć i jeszcze do serca przyjąć, nie? A Paweł list do Rzymian zaczyna tak. Sądzimy bowiem, że człowieka osiąga, przepraszam. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. No i widzimy, że to już jest pewien wywód, nie? Styl pytań retorycznych. Jakąż więc wyższość ma Żyd? Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu? Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć? Taki styl przypominający taką właśnie debatę rzymską, nie? Albo już ten fragment, który też Rzymianie lubili i też był dla nich ważny. Niech każda dusza będzie poddana władzom zwierzchnim. No, Rzym lubił ten porządek. Paweł go nie burzył. Powiedział, że raczej Ewangelia na tym straci niż zyska. Niech każdy będzie poddany władzom zwierzchnim. List do Rzymian 12:2. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. I to odnowienie umysłu no, też była takim kluczem otwierającym to, że no, przemiana zaczyna się od zmienienia sposobu myślenia. Oni to znali, że trzeba zmienić sposób myślenia. Słyszeli to z kultury, w której się znajdywali właśnie że tak powiem, uczonych tamtego wieku. A co do Koryntian jeszcze? No, Koryntianie mieli ciągotki do filozofii, to apostoł Paweł im powiedział, że niech baczcie, aby was to nie sprowadził na manowce filozofią i czcimurojeniem. Okej, tu jest sporo mądrości, żyjecie w tym świecie, ale uważajcie, bo będziecie zwiedzeni. Możecie popaść w rozmyślanie na temat tego, jaka jest liczba gwiazd, czy parzysta, czy nieparzysta. Tak? Różnymi tego typu, może niepotrzebnymi zasadami. Jak mądrości lubią Grecy, to ten fragment z listu do Kolosan, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, jest tak idealnie stworzony właśnie, taki namaszczony, bo ma w sobie sporo mądrości. Apostoł Paweł nie wykłada tak wszystkiego szczegółowo, ale daje im jednak takie poczucie, że to wszystko jest poukładane. Ten cały świat Boży jest ułożony. Z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. To też jest taki właśnie fragment. W ogóle są takie parę ulubionych cytatów, które zastanawiam się, czy w Biblii nie są specjalnie właśnie dane, by pociągnąć tych, którzy jeszcze Boga nie znali. Jeden to jest, kiedy Bóg się przedstawia, jestem, który jestem. To jest ulubiony cytat. Ulubiony byłoby to dla właśnie na serce filozofów. Jestem, który jestem. No to takie zagadkowe, tak? Bo oni się zastanawiali nad tymi sprawami natury Boga, czy jest, no, albo na przykład pytanie, które no my sobie też zadajemy, albo jak sobie zadamy, to uświadomimy sobie, że w ogóle jest jakiś problem. Czy Bóg wymyślił to, co stworzył? Nie, czy Bóg wymyślił to, co stworzył? To znaczy, co wcześniej nie wiedział o tym? To znaczy, jak są jego myśli? Wymyślił to, co stworzył, ale to przecież on jest wszechmogący zawsze. W każdym odcinku swojego istnienia jest wszechwiedzący. To po co ma coś wymyślać, nie? Wiecie, to są zadania, to są zagadki, zagadki, które sobie zadawali. Trud, jak to rozwiązać. I pisali o jak może być z Bogiem różne traktaty. My byśmy powiedzieli, może za daleko, nie jest nam takie coś potrzebne. No ale pytanie, jak zadasz, to jest tam realne. I apostoł Paweł trochę poddaje to krytyce w liście do Koryntian, niestety. No i oczywiście list do Żydów, to już typowo żydowski, tam opisy wszystkich rytuałów i tego, co się działo, są jasne. I chcę to dzisiaj. Jeszcze moment. Tak, chcę to dzisiaj powiedzieć w dwóch powodach. Z jednej strony, żebyśmy popatrzyli na to, że Bóg faktycznie chce przyprowadzić wszystkie narody. Żebyśmy trochę odpuścili czasem, jeżeli myślimy, że to nasze jest najlepsze. Bo może kiedyś się znajdziemy w jakimś miejscu w Afryce, gdzie będą mieli zupełnie inny sposób wielbienia Boga. I nie ma co tego od razu mówić, że to jest niebiblijne. Bo jakieś wytłumaczenie tego jest, żebyśmy poprzez poznanie środowiska, w którym właśnie żył apostoł, mieli takie trochę więcej luzu. Z drugiej strony, żebyśmy popatrzyli na apostoła Pawła, tak? Na to, jak on pragnął, żeby wszyscy byli Bogu, nie? Położył na to swoje życie w zasadzie, żebyśmy też byli zachęceni jego postawą. Potrafili zrezygnować z dużo mniejszych rzeczy, jakichś zachcianek. Nie? Ile razy myślimy sobie, że coś moglibyśmy zrobić, bo jest to w naszej mocy, ale czas idzie i gdzieś nam coś odchodzi. Nie? Popatrzmy na apostoła Pawła, który wyeliminował wszystkie swoje nawet chęci takie, nawet myśli. Nie? I w tym wszystkim, co Paweł mówił, zawsze Chrystus był na pierwszym miejscu. Może dojście do tego Chrystusa miało gdzieś różne drogi, ale zawsze był na pierwszym miejscu. Do tego dążył. Więc tak funkcjonował, tak żył. I cieszę się, że oby było nam dane, ale Bóg te wszystkie kultury gdzieś kiedyś powoła i oni będą wielbić Boga tam. No niektóre kultury naprawdę są dla mnie ciężkie. Indie na przykład. Ja tam trochę tego nie kumam, nie? Jak to tam oni funkcjonują. Ciężko jest mi to zrozumieć, ale jednak, nie? I to jest tak, kiedyś takiej różnorodności, no pewnie może rzeczy będą poprostowane, te, które każdy ma błędnie z nas, nie? I oni, i my. Ale gdzieś to wychowanie w nas zostaje, żeby ten nasz Pan był na pierwszym miejscu i pomimo właśnie okoliczności, w których się znajdziemy. Popatrzcie, Piotr, nie? Apostoł. Myślę sobie tak, Pan Jezus bardzo indywidualnie podchodził do Piotra, bo popatrzcie, kiedy Piotr się pyta, czy płacić podatek na świątynię, to Pan Jezus tam wymyśla rybkę, nie? Ta rybka, ten dwudrachmowa chyba moneta w tej rybce, nie? No po prostu taki obraz, przecież mógł powiedzieć to zupełnie inaczej, nie? Mógł ktoś dać te pieniądze, coś, a tu taki cud. Jakby skrojony na miarę Piotra i apostołów. Gdzieś tam, Pan Jezus jest burza, Pan Jezus idzie po wodzie. Po to, żeby Piotr uwierzył, nie? Mógł to przecież powiedzieć, uciszyć tak, w taki dostojny, europejski sposób, albo polski, nie za bardzo, tak cicho powiedzieć, cicho, jeziorze, nie? I byłaby cisza. Ale Pan Jezus wybrał taką metodę, żeby jakby zachęcić go, nie? Piotra, żeby poszedł, żeby zrobił ten krok. Ale przecież on mógł wybrać zupełnie inne metody. Tak samo z tą monetą. Czy musiał wytłumaczyć? Tak, nie mógł wytłumaczyć, trzeba po prostu zapłacić, bo to wypada, tak wynika z tego tekstu, żeby nie było zgorszenia, a nie używać takiego cudu. No nie. Do każdego narodu, do każdego człowieka różne metody. No, z tym nas zostawię.